A nam udało się utrzymać Irenę Lasotę, to znaczy pani Irena Lasota jest w Waszyngtonie, nie poszła spać, czekała na nasz telefon poranny. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Senat wczoraj w nocy przegłosował nowelizację ustawy o IPN-ie. Wiemy, że echem odbiła się i w Kongresie, i w Departamencie Stanu. Jak pani sądzi, co teraz dalej zrobią z tą ustawą kongresmeni i rząd Stanów Zjednoczonych?
Podejrzewam, że nic nie zrobią, ale też muszę powiedzieć, że moje zdanie w sprawie całej tej dyskusji, która zresztą będzie w piątek wieczorem czy w sobotę w plusie minusie, jest takie, że stopień podniecenia w tej sprawie, która zaczęła się w sobotę czy w niedzielę, to znaczy no właściwie można powiedzieć wojny polsko-izraelskiej czy izraelsko-polskiej, w której wydaje się, że Polska jest na przegranych pozycjach, bo nie mamy karakali, których nie kupił minister Macierewicz, ale mówiąc teraz poważnie, stopień podniecenia i ja bym powiedziała nawet irracjonalności jest takie, że ja namawiam wszystkich, żeby zrobili przerwę 24-godzinną, głęboko się zastanowili, przede wszystkim najpierw przeczytali dokładnie, co jest w tej ustawie, pomyśleli, co jest sformułowane tak, że na przykład w tłumaczeniach na obce języki może brzmieć inaczej, przeczytać, co mówią ci, którzy krytykują. I dopiero potem zacząć na nowo dyskusję. To, co po pierwsze, to nie był Kongres Stanów Zjednoczonych, tylko 6 kongresmenów z jednej komisji, wyraziło zaniepokojenie. Więc mogę na pewno uspokoić słuchaczy w Polsce, że wystarczy jedna osoba rozmawiająca z 3 pomocnikami, żeby 6 kongresmenów coś podpisało. W dobrych czasach, kiedy mieliśmy, ja mówię w tej chwili my, to znaczy taka grupa, która składała się z różnych organizacji, ale nas było może 6 osób. Udało nam się przeprowadzić rezolucję Senatu, na którą głosowało 97 osób w sprawie wojny, którą Rosja wyznaczała swoim obywatelom w Czeczenii. Zwykle są to nieobowiązujące, ale w zależności od tego, ile osób podpisuje, istotne oświadczenie. Akurat tego, co w kongresie bym w tym momencie nie brała zbyt poważnie. Natomiast wziąłbym poważnie to, że Polska, rząd polski w tym momencie przegrywa na public relations, na wszystkich frontach. I że na przykład dzisiaj trzeba byłoby wyakcentować wszędzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, że wojewoda warszawski zdecydował, ja uważam bardzo słusznie, nie dopuścić do jakiejś kolejnej eskalacji napięcia i na 5 dni wstrzymał ruch wokół ambasady izraelskiej w Warszawie. To jest o tyle istotne, że jeżeli człowiek patrzy, jak sprawdzałam na mapie, gdzie mieści się ambasada Izraela, to są małe uliczki, gdzie bardzo byłoby łatwo o jakieś awantury, prowokacje. Z tego, co zrozumiałam, w końcu organizacje narodowe odwołały tą demonstrację, z nas pojawiło się więcej dziennikarzy niż widzów, plus jakieś osoby, które zostały nazwane przez prasę prowokatorami, co mnie w ogóle nie dziwi, bo mi się wydaje, że to właśnie było zaplanowane na to, żeby dziennikarze mogli pokazać jakieś tak zwane ekscesy. Jak chodzi o Departament Stanu, to już jest nie pierwszy raz. Departament Stanu wydaje się być pod wpływem, trzeba się zastanowić kogo. Na pewno tak zwany Polish Desk tutaj może odpowiadać na to, ale też trzeba zobaczyć, czy przypadkiem w tak zwanym ośrodku w samym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, State Department, kto jest w tak zwanym ośrodku analiz i informacji, ponieważ z tego, co się orientuje, jest tam tylko jedna osoba i jest to osoba, która nie ukrywa tego, nie ukrywa na Facebooku nawet swoich sympatii do pewnych środowisk w Polsce. Środowisk ogólnie tak zwanych lewicowo-liberalno- antypisowskich, tak zwana totalna opozycja. Więc mnie akurat, ja byłam przekonana, że dzisiaj gdzieś przeczytam w jakimś języku obcym analizę tego, jak poważną decyzję podjął wojewoda, który, o ile orientuję się, jest z partii Prawa i Sprawiedliwości, więc na pewno było to konsultowane z władzami tej partii, żeby zrobić krok, który oczywiście, co jest jednak oburzające, że Rzecznik Praw Człowieka, to Rzecznik Praw Człowieka to się chyba nazywa w Polsce, oprotestował tą decyzję. Więc to jest akurat decyzja, którą Amerykanie by doskonale zrozumieli, ponieważ wolność słowa wolnością słowa, ale gdy odbywają się doroczne czy raz na dwa lata spotkania Międzynarodowego Banku Światowego i Banku International Monetary Fund i World Bank, to dużo większa przestrzeń jest zablokowana i nie mogą tam tędy przechodzić ani ludzie bez przepustek, nie mogą przejeżdżać samochody i wszystko po to, żeby nie dopuszczać do demonstracji i do zakłócania obrad. Więc sytuacja, w której Polska podejmuje jednak radykalny, zwłaszcza jak na Europę, krok, który ja uważam należało chwalić ze wszystkich stron, jakoś o tym nie powiadomiono, czy niedostatecznie powiadomiono środki przekazu zagranicznego. Myślę, że jakiś wysiłek anglojęzyczny, żeby wytłumaczyć o to, co się dzieje, jest potrzebny z jednej strony, a z drugiej strony nie należy podchodzić do tej nowelizacji ustawy o IPN-ie jako do słowa świętego, którego nie można zmienić. Sformułowania, proszę, zauważyły osoby życzliwe IPN-owi, życzliwe obecnemu rządowi, premierowi. Można by to sformułować jaśniej i można by to sformułować w ten sposób, żeby nie wzbudzało to aż takich protestów, bo z drugiej strony cokolwiek ten rząd w tej chwili zrobi, choćby to było najbardziej zgodne z regułami obowiązującymi czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, ktoś to gdzieś oprotestuje, ponieważ to już właściwie stało się takim rytuałem.
Ale to, że ta ustawa jest i że przeszła przez Senat bez poprawek, też stało się faktem. Teraz prezydent Rzeczpospolitej może albo podpisać ustawę, albo ją zawetować. Nic więcej zrobić nie może.
No to jest prawda. Znaczy nie, może ją tak zawetować, znaczy odesłać do przeformułowania. Ja myślę, że w każdym razie wszyscy powinni, znaczy parlament, prezydent powinni może zdecydować się, żeby dać kilka tygodni na oddech, na przymierzenie się do tego dosyć poważnego zadania. Dziwi mnie, że w Senacie to się odbyło bez dyskusji, czy właściwie prawie jednogłośnej. I ja bym akurat nie gdybym była uczestniczyła w tej dyskusji, nie zwracałabym uwagę na to, czy to jest propolskie, antypolskie, bo to wszystko są bardzo mętne zwroty, tylko na to, czy jest to dobrze sformułowane z punktu widzenia języka prawnego. I to, że wybitny prawnik, najpierw mecenas, a z drugiej strony również były premier Jan Olszewski, też ma zastrzeżenia co do sformułowania, są istotne, ponieważ prawo musi być formułowane w ten sposób, żeby było ono jasne, klarowne i nie polegało na tym, że w sześcioosobowej rodzinie każdy rozumie inaczej to, co to prawo mówi.
Sekretarz stanu był w Warszawie i jak to się dzieje, że w tej komórce w Departamencie Stanu, która odpowiada za komunikację ze światem i z Polską między innymi, jest ktoś, kto wygląda na to, że działa sprzecznie z intencjami samego szefa Departamentu Stanu, który podkreślał w Warszawie znaczenie Polski i przyjaźń polsko-amerykańskiej?
No więc to polega między innymi na tym, że w Departamencie Stanu od ponad roku panuje wielki bałagan i są wielkie luki kadrowe. Natomiast ja bym właśnie zwracała uwagę na to, co sekretarz stanu Rex Tillerson powiedział w Polsce, co powiedział po powrocie z Polski, o tym, że Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem w sprawach dla Stanów Zjednoczonych bardzo ważnych, to znaczy energetyki Nord Streamu 2, że Polska jest sojusznikiem w NATO. I ta w ogóle banalizacja obecnego świata jest dosyć niesamowita, ponieważ tyle on wydaje się rozumieć, jakie są zagrożenia świata. Muszę powiedzieć, że do prasy przeniknęło jakiś czas temu, że nazwał prezydenta Trumpa moronem, czyli idiotą po angielsku. I rzeczywiście wczoraj w przemówieniu, tak zwanym tym dorocznym przemówieniu o stanie państwa, prezydent nie poświęcił właściwie żadnego słowa polityce zagranicznej, podczas kiedy wiadomo, że jesteśmy w tej chwili w bardzo krytycznej sytuacji, jeżeli chodzi o NATO, ponieważ jeden z sojuszników NATO, Turcja, jest na granicy konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i to nie polityczno-teoretycznego, ale na terenie, to znaczy na granicy turecko-syryjskiej. Dotyczy to Kurdów, czyli sprawy nierozwiązanej od końca I wojny światowej, czy właściwie od nigdy nierozwiązanej, ale to są te sprawy, które powinny ludzi bardziej niepokoić. Jak chodzi o te stosunki z Izraelem, moim zdaniem to się niedługo uspokoi. Proszę też zwracać uwagę na to, że tam się konkurują między sobą różne partie, no i bardzo nieprzyjemny jednak fakt, że Netanyahu z Putinem znajdują wspólny język. I też zwracałbym na to uwagę, że Putin bardzo zabiega o względy Izraela. W Izraelu jest bardzo dużo osób, które przyjechały z Rosji, to się nazywało żydowska emigracja z Rosji, ale na przykład widziałam dom w Tbilisi 15 czy 20 lat temu, który mi pokazywano, że tam jest jakiś niby rabin, który za $500 wystawi każdemu zaświadczenie, że jest żydowskiego pochodzenia. Zresztą tak samo było z rosyjską żydowską emigracją w Nowym Jorku, gdzie połowa z nich nie miała żadnego pochodzenia żydowskiego, tylko pochodzenie z mafii. Więc te wszystkie elementy należy brać pod uwagę i nie wierzyć w to, co niektórzy mówią, że świat jest nastawiony przeciwko Polsce, że Polska jest krajem zagrożonym przez wszystkich, że są te spiski międzynarodowe, finansjery żydowskie. Ja bym oddzielała histerię od faktów i muszę powiedzieć, że częściowo czasami się wydaje, że gdyby wrócono do tego, żeby na pierwszym roku wszystkich studiów obowiązkowo studiować logikę i nawet wziąć stary podręcznik, z którego ja się uczyłam, Tadeusza Kotarmińskiego, kurs logiki dla prawników, to by chyba pomogło ludziom w dyskusjach politycznych.
Ale jest faktem, że 61 posłów do Knesetu powiedziało, że jeżeli ta nowelizacja ustawy o IPN-ie przejdzie, to w Knesecie będzie głosowana kontrustawa, która zarzuci Polskę negację czy występowanie przeciw prawdzie historycznej na temat Holokaustu, że coś w tej atmosferze i w tej reakcji premiera Netanyahu też było coś z takiej nutki rosyjskiej, bo nagle i gwałtownie zareagował, co na pewno spodobało się na Kremlu.
No nie, to było widać nawet, że się podoba na Kremlu, bo on to mówił, część tego mówił na Kremlu. Natomiast podejrzewam, że w Knesecie, tak jak w prawie każdym parlamencie na świecie, łącznie z Polską, bardzo dużo posłów i senatorów głosuje nad jakąś ustawą, nie przeczytawszy jej dokładnie, ale głosuje wedle partyjnych upodobań, czy swoich przesądów, czy dlatego, że wydaje mi się, że sytuacja zagrożonego kraju tego wymaga. Myślę, że nawet jeżeli Senat miałby przegłosować jednogłośnie, czy większością głosów tą ustawę o IPN-ie, duże wrażenie by na ludziach zrobiło, gdyby była jakaś merytoryczna dyskusja.
A wiemy, że
się zabrakło.
A wiemy z kolei, że tą wojnę o pamięć historyczną, czy o prawdę historyczną Polska przegrywa, bo w ogóle nie miała okazji przez lata komunizmu, żeby w tej wojnie występować, że ta świadomość czy młodych Żydów, czy też studentów amerykańskich na temat II wojny światowej jest bardzo dla nas niekorzystna, bo rzeczywiście kojarzą, tak, polskie obozy w Polsce, Polacy i tak dalej, ten czarny PR jednak się przekłada na to, co myślą ludzie, zwykli Amerykanie i zwykli Żydzi.
No ale w Polsce przesadza się tą ogólną, że jest to, powiedzmy sobie, ogólna taka niechęć do Polski. Jedną z ulubionych zabaw różnych programów telewizyjnych jest zadawanie pytań studentom na różne tematy i ich ignorancja na każdy temat jest taka sama. To znaczy przypuszczam, że gdyby po prostu pytać studentów nawet na dobrych uniwersytetach, kiedy toczyła się II wojna światowa albo między jakimi krajami, to odpowiedzi byłyby bardzo podzielone. Ja akurat wykładałam przez parę lat nauki polityczne na uniwersytecie, zresztą jezuickim, gdzie po kilku wykładach zorientowałam się, że moi studenci w ogóle nie rozumieją, o czym ja mówię, i zrobiłam im testy, to było wiele lat temu, więc to jest dużo gorzej, pytając właśnie, ile było wojen światowych, ile jest krajów na świecie, jaka jest rola rzek i gór w geografii. I wtedy odkryłam, czego nie wiedziałam, że można zdać maturę, można zrobić dyplom w koledżu, nie mając nigdy podstawowego kursu historii, a już zwłaszcza geografii. Zresztą o tym pisał bardzo ciekawie, jeden z wybitniejszych historyków amerykańskich pochodzenia brytyjskiego, Neil Ferguson. On zrobił specjalne badania, że na 20 najwybitniejszych i najdroższych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych można właśnie przejść przez 4 lata koledżu, nigdy nie mając kursu historii czy cywilizacji zachodniej. Więc moim zdaniem to rozdymanie tego, że wszyscy są przeciwko Polsce, moim zdaniem jest to przesadzone, jest to bardzo niestety, przypomina mi to też takie teorie spiskowe, które bardzo lubili komuniści i które moim zdaniem w tej chwili również są sączone po to, żeby obchody czy rocznica, 50. rocznica wydarzeń marcowych obracała się wokół sprawy Żydów, syjonizmu, antysemityzmu, antypolonizmu i tak dalej, przy czym wszystkim ginie sprawa marca 68, które było zrywem kilkudziesięciu czy kilkuset nawet tysięcy studentów. Wszystkim polecam czytanie książki profesora Jerzego Eislera, która nie bardzo podobała się tak zwanym oficjalnym komandosom, którzy bardzo lubią jakby podkreślać, że ich była garstka, zresztą to ich, bo mnie też jakby się włączano do tego, że to nasza mała garstka coś zrozumiała i zrobiła, natomiast nie zwracają uwagi na to, że strajki okupacyjne i strajki były na wszystkich uczelniach w Polsce, ale że w jakimś momencie nawet więcej było aresztowanych ludzi, nie studentów, robotników, uczniów, techników, nie samych studentów. I że marzec nie dotyczy tylko sprawy antysemityzmu, antysyjonizmu, ale było to antyinteligenckie, antyliberalne, antypolskie wystąpienie władz PZPR-u. No przecież nie zapomnijmy, że nie zaczęło się od tam byle czego, tylko zaczęło się od zdjęcia dziadów w Teatrze Narodowym. I to nie dlatego, że chodziły pogłoski do dzisiaj, że matka Mickiewicza mogła być z rodziny frankistów, ale dlatego, że nie podobało się to, co Mickiewicz pisał o Rosji i o władzy jako takiej. I ja jestem po prostu w szoku, że pisze się o nadchodzących obchodach 50. rocznicy, nie podkreślając tego, że był to zryw ogólnonarodowy.
Ale właśnie w ten kontekst 50. rocznicy Marca 68 chce między innymi Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, chce wpisać to, co się dzieje. Pierwszy nurt to oskarżenie o neonazizm, tak? Taka histeria wokół zdarzenia, które miało miejsce gdzieś daleko od Warszawy, a drugi kontekst, nowelizacja. Napisał w swoim artykule wstępnym, że to mu pachnie moczaryzmem wszystko to, co dzieje się w Polsce, i taka narracja, takie słowa są powtarzane przez komentatorów, że oto właśnie takie czasy skomunizowanych antysemitów teraz nastają w Polsce. To jeżeli się wie o tym, z jaką pompą ma się obchodzić tą 50. rocznicę marca 68 roku, to się widzi tutaj takie, że tutaj coś się dzieje, coś jest nie tak.
No więc przede wszystkim miałam powiedzieć, że jakiejś pompy specjalnej nie widzę, natomiast bardzo się dziwię, że ludzie są zdziwieni tym, co się w tej chwili dzieje, ponieważ właściwie być może niechcący, a może właśnie specjalnie, żeby uprzedzić szersze masy, przygotował grunt do tego wszystkiego tak zwany profesor Andrzej Fryszke. To był artykuł, moim zdaniem, w listopadzie czy w grudniu, który został jakby zanotowany tylko przez jedną czy dwie normalne gazety, gdzie Fryszke porównywał dzisiejszy PiS do PPR-u i dzisiejsze postępowanie PiS-u wobec opozycji do postępowania PPR-u w stosunku do PPS-u. No to było tak wstrząsające, że ja byłam przekonana, że gdzieś podniesie się jakoś ogólnonarodowa dyskusja, i Fryszke zapowiadał. Moim zdaniem to było w listopadzie, to można wygooglować w danym momencie, bo ja to w ten sposób znalazłam, że wygooglowałam ten artykuł. Fryszke zapowiada, że wszystko idzie w tym kierunku, że w marcu nastąpią, czy przed samym marcem, różne antysemickie wybryki i będzie można powiedzieć, że Gomułka jest tak jak Kaczyński, czy Kaczyński tak jak Gomułka i tak dalej. Moim zdaniem, umiarkowanie lubię teorie spiskowe, bo moim zdaniem to nie jest spisek, kiedy to wszystko jest napisane przez profesora, nie wiem, Uniwersytetu Warszawskiego czy Polskiej Akademii Nauk, autora wielu książek, chwalonych wszędzie przez kolegów, który od czasu do czasu lubi odbiec od togi profesorskiej i właśnie zajmować takie niby z obiektywne, to w cudzysłowie, stanowisko. I teraz to, co powtarza, to, co mówi Michnik, to jest właśnie powtarzanie tej takiej narracji, która się ciągnie na różnych poziomach w okolicach Gazety Wyborczej. I pan mówi, że szykuje się te obchody z pompą. Ja tego nie zauważyłam, to znaczy ja mam, że pompa to byłaby, gdyby właśnie wciągnięto do tych obchodów te setki tysięcy ludzi, bądź ich potomków, bo niektórzy już nie żyją, ale żyją ich dzieci, wnukowie, którzy organizowali demonstracje po 8 marca i strajki okupacyjne. No proszę pamiętać, że Politechnika była cała na strajku okupacyjnym, zresztą Uniwersytet Warszawski również, ale Politechnikę bardziej było widać ze względu na lokalizację. Wrocław cały stał, buntowali się robotnicy. Wystarczy wziąć różne poszczególne rozdziały czy fragmenty książki profesora Jerzego Eislera, żeby zobaczyć właśnie, że to było coś, co zasługuje na prawdziwą uwagę i nam, powiedziałabym, jakąś prawdziwą pompę, że to nie chodzi po prostu, że to nie było tak, jak to pokazywano w narracji Michnikowej czy w filmach Wajdy, że w 68 roku zbuntowała się mała grupka studentów, których robotnicy nie zrozumieli, a potem robotnicy się zbuntowali i studenci ich nie rozumieli, a potem przyszedł KOR i wszystko zrozumiał i wszystko się skończyło bardzo dobrze. To jest taka ogólna narracja. My się tu skarżymy, że amerykańscy studenci mało wiedzą coś o historii Polski, ale ciekawy jestem, ilu studentów w Polsce coś wie na ten temat. Na ilu uniwersytetach książka profesora Eisenacha jest obowiązkowa dla studentów historii Polski?
Ale
czytają oni tylko książki profesora Andrzeja Friszkę.
Zacytowała pani profesora Andrzeja Friszkę i w tym kontekście można odczytać fakt, że nie zaproszono pani na 50. rocznicę marca 68. roku, bo pani zdanie jest od lat odrębne od środowiska Gazety Wyborczej.
No więc można powiedzieć, że trudno powiedzieć, że mnie nie zaproszono. To znaczy mogę powiedzieć, że dostałam dzisiaj nadzwyczajnie wzruszający, zupełnie niespodziewany list od premiera Mateusza Morawieckiego, mówiący, że bardzo chciałby, żebym była zaproszona, czy jakby to można odczytać jako zaproszenie, ale właściwie to, co o co poszło, to, że na Uniwersytecie Warszawskim rektorat organizował chyba z Wydziałem Historii i rektor delegował jednego z historyków, żeby organizował panel, który miał prowadzić Adam Michnik. O tym ja nic nie wiedziałam. I Solidarność Uniwersytetu Warszawskiego, której osobiście nie znam nikogo, zwróciła się do mnie, kiedy już panel był zaproponowany przez rektorat i Solidarność UW powiedziała, że może należałoby wziąć Lasotę na, nie wiem, dla równowagi, może dlatego, żeby studenci nie mieli tylko jednego punktu widzenia. Na co nastąpiła jakaś wielka afera, wymiana dziesiątków listów pomiędzy rektoratem, przedstawicielami rektora i skończyło się na tym, że komuś się w końcu od strony rektora wypsnęło, że chodzi o publicystykę pani Ireny Lasoty, która nie odpowiada środowiskom postmarcowym. Co są środowiska postmarcowe w odróżnieniu od marcowych, też bardzo trudno powiedzieć. Natomiast Solidarność UW długo jeszcze walczyła i zdaje się w końcu Michnik sam zrezygnował, na zasadzie, że lepiej, żeby jego nie było, niż żebyśmy on i ja mogli mieć jakąś dyskusję na jakiś temat. Ja z góry napisałam w pierwszym liście, że ja bardzo chętnie będę z Adamem Michnikiem w jednym panelu, właściwie to jest moje marzenie. Ale nic z tego nie wyszło i z tego się zrobiło coś w rodzaju takiego, że wie pan, to jest jedna rzecz to nie być zaproszonym. Druga rzecz to jest dowiedzieć się, że rektor mojej alma mater sprzeciwia się zaproszeniu mnie na panel. I znowu tu nie chodzi, znaczy ja już jestem za stara, żeby to mnie po prostu ubodło osobiście, natomiast sobie pomyślałam, co to jest za uniwersytet, na którym gdzie studenci mają uczyć się krytycznego myślenia czy wybierania pomiędzy różnymi opcjami, jeśli nie na uniwersytecie. To... I z tego, co się orientuje, Niezależne Zrzeszenie Studentów, ja nie wiem, czy ono jest silne czy niesilne, też jakoś poparło Solidarność UW i będą chcieli coś zorganizować, ale pamiętajmy, uniwersytet jest autonomiczny i ja to szanuję. Ja w żadnym wypadku bym nie chciała, żeby ktokolwiek z rządu czy blisko rządu wpływał na rektora. Rektor jest autonomiczny, nie chce, żebym ja się pojawiła na tym panelu. To jest jego prawo.
Tak, ale daje świadectwo, tak? Uniwersytet, miejsce wolnej myśli, wolnej wymiany poglądów, to jest idea akademii od wieków, a tymczasem okazuje się, że nie w każdym momencie dotyczy to Uniwersytetu Warszawskiego, ale dostała pani list od premiera Mateusza Morawieckiego, który chce zorganizować obchody takie państwowe marca 68, dostała pani zaproszenie. Co Mateusz Morawiecki napisał w liście do pani?
No napisał same takie miłe słowa, że aż mi jest troszkę wstyd to mówić. Znaczy podkreślał jakąś moją rolę, która ja bym powiedziała była bardziej symboliczna. To znaczy rzeczywiście jest coś takiego, co były takie dwa kroki, w których zrobiłam coś takiego, że to skłoniło z pierwszego sekretarza Gomułkę, żeby wymienił moje nazwisko. Po pierwsze byłam w grupie, która była grupą kilkunastu osób organizujących ten wiec, ale pod swoim nazwiskiem wysłałam list czy listy czy ponad 3000 studentów do marszałka Sejmu. To jest bardzo ciekawe, że najpierw to się znalazło, znaczy oryginał tego listu był w MSW, a nie u marszałka Sejmu, który był funkcją zupełnie symboliczną. To był list zbierany w bardzo ciężkich warunkach, ponieważ UB i studenci ZMS-u wyrywali nam te listy z podpisami, ale udało nam się zebrać ponad 3000 podpisów, sfotografować je, schować fotografie, a oryginały właśnie wysłałam z poczty na bagatele, podając siebie jako nadawcę. Więc to było jedno. A drugie, w gronie 12-10 osób, proszę, w mieszkaniu Jakuba Karpińskiego kilka dni przed 8 marca, żeśmy ustalili, że wiec będzie 8 marca i wśród naszej grupy było parę osób, które chciały być tymi, co będą czytać tą rezolucję i jakoś, nie wiem, wygrałam ja i byłam w związku z tym tą, która przeczytała rezolucję, to jest o tyle, że jest bardzo ładna rezolucja, była rozdawana studentom, nikt mnie nie słyszał, ponieważ zagłuszali nas ci ZMS-owcy i jacyś robotnicy, a rezolucja była w obronie Adama Michnika i Henryka Schleifera. Więc to wszystko jest właściwie strasznie śmieszne i przypuszczam, że dla ludzi z pana pokolenia i młodszych to się musi wydawać potwornie satyryczne, że się staruszkowie kłócą, tylko ja nie wiem o co właściwie, ale że staruszkowie nie mogą się po 50 latach dogadać i nawet spotkać na jednym panelu, już nie mówiąc, że przy jednym kieliszku wina.
Kłócą się o Polskę. Bardzo serdecznie pani dziękuję za korespondencję z Waszyngtonu. W Warszawie dzisiaj rano, bo już mamy poranek, już padał deszcz, chociaż to 1 lutego, a w Waszyngtonie?
W Waszyngtonie jest tak mniej więcej około zera i ma dzisiaj padać, a za dwa dni ma być śnieg. Więc jest to pomylenie sezonów w różnych częściach świata. To znaczy my, którzy wydaliśmy na świat wiceprezydenta Ala Gora, który zapowiedział koniec, śmierć cieplną kuli ziemskiej, cierpimy na mrozy, których nigdy jeszcze nie było. Mieliśmy minus 15 Celsjusza dwa tygodnie temu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrowienia z Warszawy przesyłam. Irena Lasota.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:44. Tadeusz Puchałka, między innymi redaktor Kuriera Wnet, Śląskiego Kuriera Wnet jest w studio. Dzisiaj rano przejechał całą trasę katowicką, przyjechał do Warszawy. Krótki komentarz na temat tego, co pan wysłuchał teraz w korespondencji pani Ireny Lasoty i co pan sądzi o tym, co się dzieje wokół ustawy przegłosowanej dziś w nocy przez Senat nowelizującej ustawę o IPN-ie.
W kontekście tego tematu, szanowni państwo, ja powinienem wypowiadać się raczej w kwestii lokalnej, czyli Górnego Śląska i tej mojej tożsamości śląskiej. Niezrozumiałe dla nas jest wszystko, co dzieje się wokół złego wokół Polski. To wszystko nie służy porozumieniu. To wszystko jest jakieś dziwne, jakaś dziwna gra. Chciałbym o tym porozmawiać nieco później, mając na uwadze Górny Śląski, nasze problemy, które tak naprawdę są bardzo blisko tych wszystkich spraw, o których teraz jest mowa.
I o tym wszystkim będziemy rozmawiać, a teraz korzystając z telefonu połączymy się z Izraelem. Jest w Izraelu Bartłomiej Maślankiewicz, korespondent telewizji publicznej. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
To jest trzeci pana dzień w Izraelu i jakie są doświadczenia?
To zależy, na co tak naprawdę spojrzymy. Jeśli chodzi o to, jak przyjmują nas tutaj, powiem tak bezpośrednio, ludzie na ulicy, to, jest to, to są doskonałe doświadczenia. To znaczy, z kim byśmy nie rozmawiali, to Polska i Polacy kojarzą się dobrze. Pierwsze skojarzenie, jeżeli pytamy i to i młodych ludzi, i w średnim wieku, a także osoby bardzo dojrzałe, również osoby, które przetrwały Holokaust, wszyscy mają skojarzenia z Polską dobre, bardzo dobre. Nigdy nie pojawiło się takie określenie w tym pierwszym wrażeniu jak Holokaust, jak getto, czy jak polskie obozy zagłady, o których tutaj praktycznie nikt nie chce mówić. Częściej pojawia się albo papież Jan Paweł II, albo chyba nasz największy w tej chwili na świecie ambasador, czyli Robert Lewandowski. To oczywiście o tych młodszych osób, z którymi rozmawiam. Natomiast jeśli chodzi o polityków, to oni faktycznie bardzo zaostrzyli kurs. To jest związane między innymi z tym, że zbliżają się tutaj w Izraelu wybory parlamentarne. I faktycznie trudno nie odnieść wrażenia, że politycy izraelscy są w szoku, ale nie w szoku w związku z tym, jakie polskie nowe prawo ma być, ale w związku z tym, jaka jest nowa polska postawa. Postawa, która nie przyjmuje oskarżeń o to, że braliśmy udział w Holokauście, czy jesteśmy za niego współodpowiedzialni, czy też odpowiedzialni. Dzisiaj Haaretz w swoim internetowym wydaniu, jedna z najbardziej poczytnych gazet w Izraelu, pisze o tym, że pomimo obietnic składanych Izraelowi, polski Senat przeprowadził, czy też drogą legislacyjną, ustawę kryminalizującą, i tutaj uwaga, dosłowny cytat, wspominanie o odpowiedzialności, czy też współodpowiedzialności Polaków za Holokaust. Trudno nie odnieść wrażenia, że wciąż poruszamy się w takiej sferze niezrozumienia. To znaczy w Izraelu cały czas odbierana jest nasza ustawa jako zamykanie, to też są cytaty w zasadzie ze wszystkich mediów, zamykanie ust osobom, które były świadkami Holokaustu. Tutaj ten najczęściej pojawiający się zarzut wobec Polski to jest to, że historycy, czy też właśnie osoby, które są przeżyły Holokaust, nie będą mogły dawać tego świadectwa, nie będą mogły mówić o tym, co w Polsce przeżyły. Haaretz za to w swoim papierowym dzisiaj wydaniu krytykuje telewizję publiczną, mówiąc o, przywołując słowa jednego z naszych prowadzących, Marcina Holskiego, który prowadząc satyryczny program razem z Rafałem Ziemkiewiczem, powiedział o tym, że być może nazistowskie obozy śmierci należy nazwać żydowskimi. To jest tutaj bardzo szeroko komentowane. To na pierwszej stronie Haaretz, a w środku natomiast jest kontynuacja tego artykułu. Jest między innymi przytoczony tweet premiera Mateusza Morawieckiego, który taką parabolę stworzył i na Twitterze napisał o tym, kiedy gang profesjonalnych złodziei wchodzi do domu dwóch rodzin, potem zabija pierwszą rodzinę prawie w całości, potem zmorduje rodziców drugiej rodziny, torturuje dzieci, a potem czeka na to, czy też stwarza się wrażenie, że konsekwencje powinna ponosić ta druga rodzina. To jest tutaj bardzo szeroko komentowane. Są również przytaczane zdania z osób, które w Polsce mieszkają, które mówią o tym, że w Polsce jest bardzo silnie nasilone są nastroje antysemickie. Przytaczane są również cytaty z mediów, które, jak tu jest napisane, w ostatnich dwóch latach bardzo silna była mowa nienawiści wobec uchodźców i muzułmanów, a teraz także antysemickie nastroje są bardzo widoczne. W trochę innym tonie wypowiadają się inne, mniej, można powiedzieć, radykalne media, bo Haaretz jednak jest, o czym też mówił w ostatnich relacjach, także dla Telewizji Polskiej, wieloletni korespondent telewizji Eli Barbour, że Haaretz jednak bardzo silną prowadzi kampanię negatywną i wobec Polski, ale też mimo wszystko wobec Izraela. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj zbliżają się wybory parlamentarne. Benjamin Netanyahu ma bardzo poważne problemy korupcyjne. Tutaj również na pierwszych stronach gazet z reguły ten temat, a także temat bezpieczeństwa Izraela, czyli porozumienia ze strefą gazy, czy też z włodarzami, nazwijmy to w ten sposób, strefy gazy. Benjamin Netanyahu jest pod presją, dlatego też ugina się. Takie są komentarze w internecie i takie są też komentarze w mniej popularnej, powiedziałbym, prasie. Ugina się pod tym naciskiem opozycji, bo trzeba pamiętać o tym, że ta burza w internecie, która wybuchła na portalach społecznościowych, została rozpętana tak naprawdę przez posła opozycji, który napisał o tym, że jego babcia została zamordowana przy współudziale Polaków. Potem okazało się, że nic takiego nie miało miejsca, ale to mleko, że tak powiem, kolokwialnie już się rozlało i teraz musimy zbierać, że tak powiem, ponosić konsekwencje tego, co się wydarzyło. Więc patrząc na to, co się dzieje w Knesecie, to te nastroje są bardzo, bardzo, powiedziałbym już nawet w ten sposób, antypolskie. Natomiast patrząc na to i słuchając tego, co dzieje się na ulicach, jest zupełnie odwrotnie. Co ciekawe, kiedy rozmawiamy z osobami starszymi, dużo bardziej dojrzałymi, na przykład po angielsku, czy po niemiecku, czy po rosyjsku, bo przecież tutaj jest bardzo dużo ludzi, którzy jeszcze ten język rosyjski znają, pamiętają, to oni bardzo chętnie z nami rozmawiają, są ciekawi, skąd jesteśmy, czym się tutaj zajmujemy, ale kiedy zaczynamy poruszać temat Holokaustu, odpowiedzi odpowiedzialności za Holokaust, natychmiast zmieniają język, przestają z nami rozmawiać. To nie jest nawet coś, nie widzimy jakiejś niechęci, raczej strach w oczach tych osób. Widać, że ten temat od zawsze jest tutaj bardzo kontrowersyjny. To więcej, jak wszyscy nam powtarzają, szczególnie te młodsze osoby, które nie boją się z nami rozmawiać już, nawet kiedy ten temat się pojawia, mówią, Shoah, Holokaust od zawsze był wykorzystywany politycznie i dla celów wewnętrznych w Izraelu, do walki politycznej zewnętrznej, ale także do walki zewnętrznej.
A czy ten polski głos w jakimkolwiek sposób przebija się przez media izraelskie i jakoś dociera do opinii publicznej? Czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego ta nowelizacja została wprowadzona i o co tak naprawdę nam chodzi?
Powiem szczerze, że nie do końca. To znaczy, we wszystkich w prawie artykułach, tak jak już wspominałem, nie jest napisane, że to jest prawo, które zabrania używania sformułowania polskie obozy zagłady. Tak naprawdę wszędzie jest to opisywane jako zamykanie ust osobom, które przeżyły Holokaust, albo kneblowanie historyków, którzy mieliby ewentualnie próbować dochodzić do tego, co się w Polsce wydarzyło. Oczywiście są podawane przykłady, które no, my też znamy, tak? Czyli przykład Jedwabnego, przykład innych sytuacji, w których Polacy chociażby zabierali mienie żydowskie, ale trudno mieć wrażenie, że ktokolwiek próbuje nas zrozumieć, że ktokolwiek próbuje, zresztą trzeba pamiętać o tym, że w Izraelu jest bardzo podobne prawo, które za coś w rodzaju kłamstwa oświęcimskiego, nazwijmy to w ten sposób, karze więzieniem. Przez wiele lat tak naprawdę było to jakieś zrozumienie dla polskiej strony, która domagała się prawdy historycznej. W tej chwili mam wrażenie, że głównie ze względu na narrację, którą politycy stosują, tego zrozumienia absolutnie nie ma.
A czy udało ci się otworzyć jakiś podręcznik do historii i zobaczyć, co w tych podręcznikach do historii jest i czego się młodzi Żydzi uczą?
Mam ten problem, że niestety nie czytam ani nie mówię w języku, który tutaj jest językiem obowiązującym, ale powiem szczerze, jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Pójdę dzisiaj do szkoły w takim razie, która jest tutaj niedaleko nas, niedaleko naszego hotelu i spróbuję może nie porozmawiać z dziećmi, bo tego na pewno zarówno nauczyciele, jak i władze szkoły mi zabronią, ale zobaczę, być może uda mi się dojść do takiego podręcznika.
Albo przynajmniej do nauczyciela historii. Wczoraj widziałem zdjęcia z Tel Awiwu, które zrobiła ekipa telewizji publicznej. Tam naprawdę jest 30 stopni, tam naprawdę ludzie są na plaży, tam naprawdę ludzie się kąpią w morzu?
To prawda, może nie 30 stopni, chyba w cieniu pewnie będzie około 26. W tej chwili widzę błękitne niebo, jest tutaj bardzo ciepło, ale atmosfera ta, która na linii Polska-Warszawa też jest gorąca, więc nie mamy nawet czasu na to, żeby z plaży skorzystać. Na pewno jedno jest pewne, ten temat nie spędza tutaj snu z powiek nikogo poza politykami. Tego absolutnie nie widać. Tel Awiw jest miastem bardzo turystycznym. Tutaj w tej części, w której my mieszkamy, faktycznie bardzo blisko plaży, absolutnie nie zauważa się tego napięcia, które jest. Tutaj najważniejszy temat to jest bezpieczeństwo Izraela. Kiedy rozmawiam z ludźmi, to oni mówią na przykład bezpieczeństwo energetyczne. Co ciekawe, Tel Awiw jest miejscem, w którym jest chyba więcej elektrycznych samochodów i elektrycznych innych pojazdów niż w jakimkolwiek innym mieście na świecie. Ja widziałem chociażby, co się dzieje w Danii, w państwie, które wydaje się, że jest ultrazielone, biorąc pod uwagę oszczędzanie energii i wykorzystywanie zielonej energii. Tutaj jest to no, po prostu powszechne. Każdy jeździ na elektrycznej hulajnodze, każdy ma elektryczny rower prawie. Jest mnóstwo elektrycznych samochodów, więc widać, że nawet to bezpieczeństwo energetyczne, czyli to uwolnienie się w jakiś sposób od ropy naftowej, która na całym świecie przecież od kilkudziesięciu lat powoduje gigantyczne konflikty, tutaj też jest bardzo widoczne. I wszyscy powtarzają mi jedno. To, że historia jest ważna, wiemy. To, że historię trzeba znać, wiemy. Ale najważniejsza jest przyszłość, a ta przyszłość trzeba ją budować przede wszystkim na wspólnym zrozumieniu. I to, co się pojawiało też w kilku moich rozmowach, czyli to, że oczywiście politycy zajmują się takimi sprawami, to jest naturalne, ale politycy polaryzują społeczeństwo po to, aby zyskać wyborców. A to nie jest chyba czas dla polityków, to jest czas dla historyków i dla ludzi kultury, bo jak mówią, historia i kultura to jest to, co między polskim i żydowskim narodem jest wspólnego i to jest to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wysunięta placówka telewizji publicznej w Izraelu jest pan Bartłomiej Maślankiewicz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Na zegarze godzina 7:56. Jest godzina 7.56. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Na telefon z naszego studia czeka Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. W studio pan Tadeusz Puchałka, który przysłuchuje się tym ważnym, bo uznaje pan, że ten temat, który zdominował pierwszą godzinę poranka, jest czymś bardzo istotnym z punktu widzenia i przeszłości, i przyszłości Polski.
Dokładnie tak. Chciałbym powiedzieć, że nikt inny chyba jak my, Ślązacy na Górnym Śląsku, czujemy ten temat i jest on nam zarówno tak bardzo bliski, jak bardzo gorzki, trzeba by było tak powiedzieć. No bo przecież Auschwitz-Birkenau, a już niedługo potem obóz 78-22, bo tak należałoby nazwać tamten obóz, który został przemianowany. Więc dwie tragedie, dwa systemy totalitarne i my doskonale rozumiemy, na czym to wszystko polega i przeżywamy to strasznie. Staramy się młodzieży i dzieciom przekazywać tą rzetelną historię i jest wiele przykładów u mnie w moim otoczeniu, że wielu mieszkańców ratowało życie więźniom idącym w Marszu Śmierci. I właśnie jest tego dowód w miejscowości Wilcza. Ta pani jeszcze żyje i jest bohaterką.